Bogu. Zaczniemy ten dzień oczywiście spotkaniem z Bogiem, nabożeństwem, a nabożeństwo zaczniemy modlitwą. Co wy na to? Panie Boże nasz, dziękujemy za to, że my tutaj jesteśmy, że nam pozwoliłeś, że mamy zdrowie, możliwość. Dziękujemy, Panie Boże nasz, że prowadzisz nas w naszym życiu. Wierzymy Twoje prowadzenie, wierzymy Twoje błogosławieństwa, Panie Boże nasz, i cieszymy się, że jesteśmy tutaj, gdzie Ty chcesz być. Panie Boże nasz, gdzie Ty jesteś na pewno. Panie Boże nasz, niech Twoje słowo nie będzie mocne, niech Twoja obecność będzie, Panie Boże, przenikająca. My lubimy, Panie Boże, z Tobą rozmawiać, lubimy być w Twojej obecności. Panie Boże nasz, i dlatego z chęcią przychodzimy tutaj w to miejsce. Dziękujemy jeszcze raz za to, że tutaj jesteś, Panie Boże nasz. Wywyższamy Ciebie, naszego dobrego Ojca i Pana w imieniu Pana Jezusa naszego. Amen. Amen. Nasze serce było jeszcze bardziej rozpalone. Panie Boże nasz, dla Ciebie chcemy przybywać w Twojej miłości. Chcemy, Panie Boże, rozpaleni przez Ducha Świętego, Panie Boże, tylko na Ciebie spoglądać. Panie Boże, i mimo tych codziennych spraw, utrudnień, obciążeń, Panie Boże nasz, chcemy nauczyć się zawsze Ciebie stawiać na pierwszym miejscu albo szukać Ciebie, Panie Boże, najbardziej ze wszystkich rzeczy. Panie Boże, w tym świecie, który szuka tylko przyjemności albo wśród ludzi, którzy szukają tylko swego. Panie Boże nasz, my chcemy nauczyć się, Panie Boże, wartościować wszystko według tego, jak Ty wartościujesz, według tego, jak Ty widzisz. Panie i Boże nasz, dziękujemy, że zupełnie nas odbudowujesz albo przebudowujesz, Panie i Boże nasz, i wszystko wygląda wtedy inaczej w tym zewnętrznym świecie. Chwała niech będzie Ci, Panie Boże, że Ty nas uczysz prawdy. Chwała Ci, Panie Boże, że właśnie w Tobie jest prawda. Panie Boże nasz, dziękujemy Ci za to, że właśnie gdy jesteśmy w Tobie, wtedy widzimy rzeczy tak, jakie one są rzeczywiście. Panie Boże nasz, i nikt nie może nami manipulować, nikt nie może nas, Panie Boże, zwieść, bo Ty nas prowadzisz i ochraniasz, otwierasz oczy. Chwała i cześć i wywyższenie Panu i Bogu naszemu. Alleluja. Dziękujemy. Wywyższamy Ci, Panie Boże nasz. Amen. Chwała Ci, Panie nasz. Amen. Kochani, zapraszam do tego, byśmy wyszli z ławek. Tak jak zawsze, przywitali się przy dźwiękach melodii. Przywitajmy się serdecznie, co przed nas gość. Zaczęliśmy dzień dobrze. Nie dlatego, że wstaliśmy prawą nogą, ale dlatego, że jesteśmy w kościele, w właściwym miejscu, o właściwym czasie. A jeżeli nawet są problemy, no to jeśli bratamy się z Panem Bogiem, no to wtedy nawet zło może nam wyjść na dobro. To w takim dobrym wariancie, a w trochę gorszym zło nam nie zaszkodzi. Przejdziemy zwycięsko. Jeszcze raz chcę wszystkich serdecznie przywitać. Tak jak zapowiadałem, dzisiaj jest gość specjalny i tym gościem specjalnym, nie mówiłem kto, jest gość, którego zapraszamy raz do roku i jest dla nas błogosławieństwem, pastor Ryszard Krzywy. Witamy serdecznie, przywitajmy go. Swoją usługą pastor Ryszard Krzywy będzie prostował nasze ścieżki. Tak, mamy też innych gości. Gości z Ukrainy. Tak a propos, mieliśmy też w środę gości z Ukrainy. Ci, którzy byli, zyskali wiele, bo to był kościół mesjański z Kijowa. Tak więc mieliśmy troszeczkę takiej muzyki hebrajskiej, troszkę mogliśmy tańczyć razem z nimi i było wesoło, było radośnie i było duchowo. Prawda? Ci, którzy byli, to mogą potwierdzić. A dzisiaj mam też gości z Ukrainy. Są to przedstawiciele młodzieży z misją stamtąd. Daniel i Tatiana, jako szefowie właśnie tej wyprawy i tej grupy Młodzież z Misją. I razem z nimi czterech innych misjonarzy, którzy przyjechali do nas na jakiś czas, by razem z nami, z naszą młodzieżą, no, misjonować czy ewangelizować w naszym mieście. A także, jak Daniel do mnie napisał, oni są gotowi zrobić wszystko. Sprzątać, cokolwiek im powiemy, to oni nawet takie zwykłe prace też są gotowi wykonywać. Więc tacy prawdziwi misjonarze, bym powiedział. Bo prawdziwy misjonarz to właśnie do wszystkiego jest gotowy. O, witamy serdecznie właśnie ci, którzy wstali, tam siedzą z tyłu. Już zdążyłem się dowiedzieć, że właściwie tylko jeden z tych czterech to Ukrainiec, a reszta to jeden Fin, jeden Amerykanin i jeden Kanadyjczyk. Tak? Jeszcze chcę taką tajemnicę wyjawić. Oni już wśród nas byli. Daniel i Tatiana chyba dwa razy, albo przynajmniej raz. I są dzisiaj w tym roku kolejny raz. Chcę tylko zdradzić taką tajemnicę pewną, że Tatiana jest siostrą Natalii. Dla tych, którzy nie wiedzieli. A szwagierką Cyla. A dla ich dzieci jest ciocią. Teraz, czy ja dobrze widzę? Is it you? O, szok. No, to ładnie. O, mama mia, no tak. Czemu się nie przedstawiliście wcześniej? A witamy też niespodziewanie pastorów, osobach Michał i Małgosia Siczek z Warszawy. Witamy serdecznie. No, to niespodzianka. Witam też oczywiście gości, którzy przyjechali z regionu, z Lublina, właściwie są naszymi częstymi gośćmi, ale zawsze was serdecznie witamy. No chyba wszyscy goście, tak, których powinienem zauważyć. Dobrze. I kilka informacji. Dzisiaj urodziny, można wyświetlić. Wojtan, Eliza, Mokusiński, Walery oraz Król Barbara. Impossible? No to w takim razie musi wystarczyć to, że przeczytałem. O! Tak, no. Także jest komu gratulować, jest komu ucisnąć rękę po nabożeństwie. Może niektórym się uda prosić na herbatę w tygodniu. Każdego, tak? Przy wyjściu, tak? Teraz nie, może po nabożeństwie, tak? Dzięki. Jest taka prośba od Artura Sorowskiego, naszego pastora na Ukrainie, w Berdiańsku, byśmy jako Kościół pomogli troszeczkę Ukrainie, nawet w taki skromny sposób. W jaki sposób? Więcej na ten temat powie sam Artur, gdy przyjedzie. Chociaż także jego siostra, która jest tutaj, też może na ten temat więcej powiedzieć. Jest on w tej chwili nie tylko pastorem, ale i prezesem fundacji, która pomaga na Ukrainie, szczególnie w tym regionie, gdzie wojna jest, na Donbasie. Zbierają żywność, odzież, a także i zabawki. Dzieci chyba najbardziej ucierpiały w trakcie tej wojny domowej, dlatego oni zbierają zabawki po prostu. Też dla dzieci. Jeśli macie w domu takie już niepotrzebne, albo dzieci wyrosły z tych zabawek, są jeszcze całkiem dobre, w porządku, przynieście je tutaj do kaplicy i w swoim czasie wszystko spakujemy i oni to zabiorą z sobą na Ukrainę. Także i środki finansowe, jeżeli ktoś chce przeznaczyć właśnie dla tej sprawy, to proszę także się z nami kontaktować, z naszą księgową. Dobrze, albo nawet właśnie z siostrą Artura Sorowskiego. Proszę bardzo, właśnie w tej chwili powstała. Marzenka, o właśnie. Zapraszam w środę, nabożeństwo zawsze jest o 18:00, w środę także będzie się znowu działo w tą kolejną środę, ponieważ mamy gości właśnie z młodzieży z misją. Młodzieżowe spotkanie, nic się nie zmieniło, godzina 15:30 w sobotę. No i przed każdym nabożeństwem jest modlitewne spotkanie. Tutaj za tą ścianą prowadzi brat Aleksander. To jest takie przygotowanie nie tylko swoich serc na nabożeństwo, ale także w serc wszystkich, którzy przychodzą. No dobrze. Dzisiaj, jak zapowiadałem, będą dwa zebrania, czyli dwa kolekty. Pierwsza to nasza. Dwie kolekty. Aby się teraz szleć gesagt. I pierwsza będzie oczywiście taka normalna dla Kościoła, nasze dziesięciny, nasze dary, nasze ofiary, które chcemy złożyć dla pracy Bożej w tym regionie przez ten Kościół, a druga dla Pakistanu. Pamiętacie, 10 dni temu chyba samobójca, islamista samobójca rozerwał się specjalnie na takim parku, gdzie chrześcijanie spotykają się po nabożeństwie w niedzielę i ponad 100 osób zostało zabitych, rozerwanych. Straszna masakra. I obiecałem temu pastorowi, który tak a propos u nas był, pastor Rashid Masih, obiecałem mu, że zbierzemy pewne środki, a oni później tym najbardziej poszkodowanym rodzinom troszeczkę pomagają. Więc dwie kolekty. Pierwsza to jest ta nasza zborowa, a później druga kolekta dla Pakistanu. I to zrobimy w trakcie pieśni, które będą w tej chwili śpiewane. Wstanie. I teraz druga kolekta dla Pakistanu, też przy dźwiękach pieśni oczywiście. Przy dźwiękach tej pieśni chwały dla Boga.
Istnieje taka zasada, kto obficie sieje, obficie będzie zbierał. Ta zasada sprawdza się w twojej rodzinie i więcej czasu spędzasz ze swoją rodziną, tym bardziej wasza relacja będzie lepsza i więcej czasu spędzasz z Panem Bogiem, tym bardziej będziesz Go znał i tym bardziej będziesz znał Jego wolę dla twojego życia. I tak samo sprawdza się to w finansach. Im więcej zainwestujesz w Boże Królestwo, tym bardziej ci się zwróci. Amen. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty błogosławisz, za to, że poruszasz serca, Panie Boże, za to, że możemy włożyć zawsze coś do tego worka, Panie Boże, za to, że Ty to pomnażasz i Ty otwierasz serca, Panie. Modlę się, abyś pobłogosławił te dary, abyś pobłogosławił tym ludziom, którzy tego potrzebują tam w Pakistanie, Panie. Abyś także na tym miejscu daj pobłogosławił, dał na te cele, na które potrzeba, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Pomnóż to i pobłogosław tym, którzy dali w imieniu Jezusa Chrystusa. I każdy powiedział Amen.
A teraz już nie ma przeszkód, żeby przekazać mikrofon naszemu gościowi. Proszę bardzo, pastorze Ryszardzie, niech Ci Bóg błogosławi.
Witam Was serdecznie. Jak ktoś jest w służbie proroczej, to wiecie, że z Bogiem nie można się nudzić, bo zawsze macie stres. Co powiedzieć, jak to będzie zrozumiane. Więc zacznę może nie od tekstu, który dzisiaj mam czytać i na który mam mówić, ale będę czytał ze Starego Testamentu. A chciałbym powiedzieć z Nowego Testamentu, z końcówki Ewangelii Jana. Pamiętacie, Jezus spotkał się z Piotrem, nie tylko z Piotrem, ale mówimy o rozmowie z Piotrem i mówi mu, paś owieczki moje. A później mówi, tak cię oto zwiążą i tak cię poprowadzą. Przedtem chodziłeś, gdzie chciałeś, a teraz tam, gdzie nie chcesz. I dał mu w ten sposób znać, jaką śmiercią wielbi Boga. I to sprowadziło do Piotra pewne zamieszanie. Obejrzał się do tyłu i zobaczył, że idzie Jan tam. Mówi, ale panie, no dobrze, to mi powiedziałeś takie rzeczy nie do końca przyjemne, no ale co z tamtym? I parafrazując powiedział mu, co cię to obchodzi? Ty pilnuj swego. Więc kwestia zawsze jest tak, że gdzieś unikamy trudnych rzeczy albo chcemy je inaczej rozumieć. Drodzy, będę czytał dzisiaj wam z trzeciego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa, 5 Mojżeszowej, od 21 wersetu do 28. A Jozuemu dałem wówczas taki rozkaz. Oczy Twoje widzą wszystko, co Pan, Wasz Bóg uczynił tym dwom królom. Tak samo uczyni Pan wszystkim królom, do których, królestwom, do których wkroczysz. Nie bójcie się ich, gdyż Pan, Wasz Bóg walczy za Was. Zanosiłem wówczas do Pana błaganie. Panie Boże mój, zacząłeś ukazywać słudze swemu swoją wielkość i możną rękę swoją, któryż Bóg na niebie i na ziemi dokonuje takich dzieł jak Twoje i tak potężnych czynów jak Twoje. Pozwól, proszę, niech i ja przejdę i zobaczę tę piękną ziemię, która leży za Jordanem, te piękne góry i Liban. Lecz Pan rozgniewał się na mnie z powodu was. Nie wysłuchał mnie i rzekł do mnie, dosyć. Nie mów już do mnie w tej sprawie. Wejdź na szczyt góry Pisga i skieruj swe oczy na zachód, na północ, na południe i na wschód i obejrzyj to własnymi oczyma, gdyż Jordanu tego nie przekroczysz. Lecz daj rozkaz Jozuemu, wzmocnij go i dodaj mu odwagi, gdyż on przeprawi się na czele tego ludu i on da w posiadanie im tę ziemię, którą ty zobaczysz. Do tego miejsca. Wiecie, to jest słowo dla was, dla Kościoła. Izrael do tego momentu przebył długą drogę. Przebyliście długą drogę. Izrael był w miejscu niewoli, a później pustyni, na pustyni cudów, ale też dużych niewygód. To powodowało narzekanie, to powodowało, że Mojżesz kilka razy mówił do Boga, zabij mnie, ja już po prostu nie mogę unieść tego ludu, ciągle narzekają, ciągle im jest niedogoda. Jak dajesz im mannę, to chcą mięsa, dajesz im mięso, to chcą jeszcze czegoś innego i ciągle tęsknią za czosnkiem, za porą, która była i za rybami w Egipcie. Nie umieją docenić to, co dostają. Nie muszą siać ani zbierać, nie muszą orać, nie muszą się martwić o deszcz. Nawet wodę ze skały dla nich wypuszczasz. Oni ciągle narzekają. Jak pamiętacie, ludzie wiele razy się buntowali. Różnie te bunty się kończyły, ale jakoś tak dziwne jest to, że ludzie nie zawsze się uczą. Mnie uczono, mój ojciec mnie uczył, że lepiej się uczyć na błędach cudzych niż na swoich, ale już na swoich na pewno człowiek się powinien nauczyć. A okazuje się, że ludzie ani na cudzych, ani na swoich nie chcą się uczyć. Więc Mojżesz był zmęczony. I był taki moment, kiedy Mojżesz stanął przed Bogiem i powiedział, dość już mam. I Bóg powiedział, dobrze, ja ciebie rozumiem. Oni ciągle mają jakieś żądania. Więc teraz zrobimy tak. Wyznaczysz 70 ludzi spośród narodu izraelskiego. I staniecie przed namiotem zgromadzenia. A ja wezmę nieco z ducha twojego, czy ducha tego, którego ci dałem, i włożę na tych 70. I ciężar przywództwa się rozłoży. I tak też uczyniono. Ale kiedy czytałem ten tekst, to tak dziwne, bo wiecie, normalnie to ludzie, jeżeli... Ja myślę, że to zaszczyt Bogu służyć, tak? Mojżesz wyznaczył 70, a do namiotu, przed namiot zgromadzenia weszło ile, pamiętacie? 68. Dwóch zostało w obozie. Nie poszli. A kto mi będzie mówił, gdzie mam iść? Ja mam jakieś namaszczenie, on będzie mi tam pokazywał. Ale Bóg w swej łasce i ich napełnił w obozie Duchem Świętym i prorokowali. Więc Bóg rozłożył odpowiedzialność, ale nie zabrał przywództwa Mojżeszowi. Kiedy wreszcie człowiek dochodzi do celu, kiedy go już widzi, to chce tak odetchnąć. Wreszcie. Nie będzie już pustyni. Nie będzie kamienistej pustyni. Nie będzie zatrutej wody, nie będziemy już jeść manny, będziemy normalnie zbierać, kosić, będziemy mielić, tak? A tu Mojżesz usłyszał słowa, porozmawiaj z Jozuem. Przygotowywałeś go, porozmawiaj z Jozuem. O czym Mojżesz miał porozmawiać z Jozuem? Przecież Jozue cały czas chodził z Mojżeszem. Nawet po przykazania, po tablicę z przykazaniami poszedł z Jozuem. Jozue wprawdzie nie był bezpośrednio z Bogiem, ale był troszeczkę niżej, ale był na tej górze. Jozue zawsze szedł za Mojżeszem, kiedy ten szedł do namiotu zgromadzenia, żeby z Panem się spotkać. Jozue stał tam i czekał. Obserwował, uczył się, był wierny. Nie narzekał, nie buntował się, płacił cenę. Był zadowolony z tego, że może Bogu służyć. Więc o czym miał Mojżesz z nim porozmawiać? Przecież Jozue wydawałoby się wszystko wiedział. Ale były rzeczy, które jednak Jozue nie wiedział. Możemy to, o tym się dowiedzieć z tego miejsca, gdzie Jozue zawarł przymierze z mieszkańcami ziemi, którą mieli pojąć, objąć, tak? Pamiętacie? Przyszli, powiedzieli, szliśmy z daleka, buty nasze się zdarły, chleb szczerstwiał. Z daleka pochodzimy. A na pewno nie jesteście z tej ziemi? Nie. I tak go oszukali, on zawarł z nimi przymierze. Mojżesz tak nie robił. Mojżesz zawsze pytał się Pana. Nawet wydawało się w prostych sprawach, pytał się Pana, bo jeżeli człowiek zawiera przymierze, to nie jest prosta rzecz, tak? Tak a propos, jak macie biznesmenów, my w Nysie mamy biznesmenów, niedużo, ale mamy. Jeden z nich kiedyś do mnie przyszedł, powiedział, słuchaj bracie, no, wchodzę w spółkę z takim drugim bratem, co ty byś mi radził? Tak na niego popatrzyłem, powiedziałem, radziłbym ci spisać dobrą umowę. No. I on tak się oburzył, mówi, jak to dobrą umowę? Przecież myśmy jest bracia. Powiedziałem, wiesz, wiele rodzin się podzieliło i wiele braci się znienawidziło, bo nie spisali umowy. Bo jeden usłyszał to, a drugi myślał tamto. Jak masz spisane, tak? Jak to Rosjanie mówią? To napisano pierom, nie wytniesz wołą. Tak? Dobrze mówię? A. Źle rozumiałem. Coś tam gdzieś dzwoniło. Co napisane piórem, nie wyciągniesz wołem po polsku. Trzeba pewne rzeczy uzgodnić. A my się znamy. No, możemy się znać, tak? Pamiętam, jak pierwszy raz przyjechałem do takiego, nie zielonoświątkowy kościół, ale zaprosił mnie pastor, mówi, nie znam ciebie, ale chcę, żebyś nam usłużył. Kiedy przyjechałem tam, usługiwałem, powiedziałem, między wami jest niezgoda. Musicie się pojednać, bo kościół się podzieli. A pastor na mnie patrzy, mówi, nieprawda. Nieprawda. My po każdym nabożeństwie, wszyscy liderzy, idziemy na wspólny obiad. O wszystkich urodzinach pamiętamy i o wszystkich imieninach pamiętamy. Nieprawda. Powiedziałem, możesz mi mówić, co ty chcesz. Ja was nie znam. Ja jestem tu pierwszy raz. Ale wam mówię, jak się nie pojednacie, to się podzielicie. Za pół roku do mnie zadzwonił. Mówi, słuchaj, człowiek, z którym zakładałem kościół, który z mojego garnka jadł, bo był biedny, kiedy zwróciłem mu uwagę, dlaczego robisz tak, że ranisz ludzi, zróbmy to inaczej. I powiedziałem mu to bardzo łagodnie. Stał i powiedział, już 16 lat myślę, dlaczego to ty jesteś pierwszy, a nie ja. Dosyć tego. I zabrał ponad połowę ludzi i odszedł z kościoła. Ale mówił, że ma nastawienie na namaszczenie prorocze, tak? Mieć nastawienie prorocze, słuchać Boga i nie posłuchać Boga? Z jakim mieć trzeba serce? Tak? Bez bojaźni Bożej. Więc drodzy, Jozue widać z tego musiał się jeszcze pewnych rzeczy nauczyć. Sami wiecie, że młodzi ludzie, jak się nawracałem, też taki byłem. Się nawróciłem, zacząłem czytać Biblię, zacząłem ją łykać wręcz. I jak kaznodzieja, niektóry starszy kaznodzieja wychodził, mówi, tydzień czasu szukałem słowa Pana, żeby wiedzieć, co mam wygłosić. I sobie myślę, co to za sługa Boży? Ja każdego dnia dostaję 3 kazania. Jeszcze nie głosiłem w ogóle, tak? Ale już mam 3 tematy po prostu. To ja jestem men, tak? Takich trzeba w kościele, tak? Tydzień czasu po prostu. A później pastor mi już pozwolił głosić kazania. I powiedziałem, kiedyś przychodzę do domu i mówię do mojej żony, widzisz, kochanie, ci starsi kaznodzieje to po prostu tak z innej epoki. Kamień łupany, może okres kredy. Nie wiem. popatrz, jak ja się przygotowałem. Ona do niej mówi, wiesz, faktycznie byłeś dobrze przygotowany, ale chcę ci coś powiedzieć. Zanim wygłosisz tak kazanie, jak ten brat, którego krytykujesz, to upłynie tak 20 lat? Ja nie rozumiem, o czym ona mówi. Co, o czym ty mi mówisz? Ona mówi, ty nie znasz Boga. Ty go ledwo poznałeś, zobaczyłeś z daleka. A ten człowiek, jak mówił, on wiedział, o czym mówił. Może nie mówił tak składnie, może nie miał tak ułożone, ale on zna swojego Boga. A ty to jesteś jeszcze taki podszczelony młodzieniec. 2 tygodnie chorowałem. Myślałem nad tym, tak? Więc drodzy, Mojżesz musiał porozmawiać z Jozuem, bo Jozue nie wszystko rozumiał, chociaż mu się wydawało, że rozumie. O czym miał z nim porozmawiać? O wizji. Bo Bóg włożył do Mojżesza wizję. I Mojżesz tą wizję miał. I Mojżesz tą wizję realizował. I popatrzcie, Mojżesz nie ustąpił ani na krok do tyłu od wizji. Ludzie chcieli go kamienować, nawet Aaron się mu sprzeciwił, nawet Miriam przeciwko niemu stanęła, a Mojżesz ciągle realizował swoją wizję Bożą, tak? Może nie swoją, ale Bożą. Płacił cenę. Nie był zrozumiany. Nazywali go nawiedzonym. Nazywali go okrutnym. Nazywali go, że nie umie mówić. Ale Mojżesz znał Boga. On realizował wizję. I ta wizja się nie skończyła, bo tak naprawdę Mojżesz powinien wprowadzić ich do ziemi obiecanej. I Mojżesz powinien im dać prawa i zasady tam w ziemi obiecanej. Uczyć się tak bieżąco, prowadzić za rękę. Ale, tu czytaliśmy, Mojżesz powiedział, nie dlatego, że ja jestem zły, ale dlatego, że wy rozgniewaliście Boga. Dlatego, że to wy stanęliście przeciwko Bogu. Dlatego Bóg się na mnie zdenerwował i powiedział, nie wejdziesz do ziemi obiecanej, nie przekroczysz Jordanu. I chociaż prosiłem go, Panie, zlituj się nade mną. 40 lat prowadziłem ten lud. Marzyłem o tej ziemi, widziałem ją w moich snach, widziałem ją w moich marzeniach. Ja po prostu już wiem, gdzie meble poustawiać. A Bóg powiedział, nie wejdziesz, ale porozmawiaj z Jozuem. Czy myślicie, że łatwo rozmawia się z Jozuem? Tak? Ja z moimi dziećmi rozmawiam czasami. Dzisiaj już są lepiej słuchać, ale jakby były młodsze, to mówię, tato, ty nie rozumiesz. Ty jesteś nawet z innego wieku. Z 20, my to już 21. Ty nie rozumiesz. I im tłumaczyłem. I w ten sposób. W zależności. Duchowe prawa. Powiedziałem, synu, to nie może być tak, kiedy 5 godzin siedzisz przed komputerem, a 20 minut się modlisz. I ty myślisz, że będzie namaszczenie? Tato, a ty nie widzisz tego namaszczenia? Staje, ludzie brawo biją, halleluja, tak? Co z tego? Mowa gładka, ale płytka. Jak spędzisz czas na kolanach, to nawet jak trochę się pomylisz, to wiesz, o czym mówisz. Tak? Więc drodzy, chciałem wam powiedzieć, stanęliście nad Jordanem. Wreszcie doszliście. Co to znaczy? Chcę wam powiedzieć, nie będzie podziałów, tak? I oby nie było. Ludzie zaczną żyć czymś więcej. Wody Jordanu się rozstąpią. Jerycho padnie, tak? W cudowny sposób. Popatrzcie, wprawdzie to nie do końca prawda, to co teraz powiem, bo zanim przeszli Jordan, to pamiętacie, że były 2 góry przed Jordanem? Były czy nie? Jedna góra błogosławieństw, a druga góra przekleństwa, tak? Pamiętacie? I Mojżesz najpierw szedł na jedną górę i błogosławił, ale z drugiej strony przeklinał. Więc jednak trochę poprzypominał im. Ale w tym miejscu, o którym czytamy, Bóg nie przypomina Mojżeszowi ich grzechów. Ale wiecie, co mu przypomina? Zwycięstwa. W jakiś sposób dokonywał Bóg zwycięstw. W jaki sposób ich prowadził do tego zwycięstwa, jak budował ich serca, jak dawał im nadzieję, jak w cudowny sposób rozwiązywał sprawy. I powiedział, ostatni z królów, którego zwyciężyliście, to był Og, król Baszanu. A kim był Og, król Baszanu? Kto pamięta? Był ostatnim z olbrzymów. A Baszan jest to miasto olbrzymów. Więc to był niezwykły król. I Bóg mówi do Mojżesza, powiedz Jozuemu, przypomnij mu, jak wygraliście z Baszanem i z Ogiem i z Sychonem, jak tych dwóch królów pokonaliście, jak co z ich ziemią zrobiliście. Zobaczyliście potężną moc Boga. Oto On stanął w autorytecie. Oto On dawał więcej, niż żeście się spodziewali. Oto On przełamał bariery. On olbrzymów pokonywał. Więc teraz, kiedy wejdziecie, musicie mieć wiarę. Nie przeraście się murów warownych, oporu, spiskowania. Niczego się nie bójcie. Bo jak Bóg błogosławił wam wcześniej, jak wam otwierał drzwi, jak dawał wam zwycięstwo, jak podnosił was, jak wasze sandały się nie zdarły przez 40 lat, jak pokarmu wam nie brakło, tak? To w innym miejscu jest powiedziane, Bóg mówi, pierwszy rok będziecie jedli to, co zostaniecie tam. Drugi rok to, co się samo zasieje, tak? Dopiero trzeci rok będziecie musieli pracować. Patrzcie, jaka łaska. 2 lata za free jedli w ziemi obiecanej. I Bóg mówi, żebyście wiedzieli, jaka jest hojna ręka Boga. Mów im o wizji. Mów im o możliwościach. Bo o czym ludzie dzisiaj rozmawiają? Włączamy wiadomości i mówią, tu jest nieszczęście. Moja teściowa, wierząca czy kobieta, nie wiem, na starość to się jej stało, słucha dużo wiadomości. Mówię, mamo, za dużo słuchasz wiadomości. Bo kiedy przychodzę do niej, synu, czym przyjechałeś? Samochodem. Uważaj, bo dzisiaj każdy kierowca to pijak. Mówię, mamo, nie każdy pijak, bo ja jeżdżę i nie piję. Ale inni piją. Jak będziesz jechał dobrze, to cię najadą. Mówię, mamo, co ty tak katastroficznie myślisz? Przecież zawsze mamy być gotowi. Masz jeszcze dzieci, masz jeszcze wnuki. Uważaj, bo bombę atomową szykują w Kaliningradzie. Ja mówię, mamo, lepiej wyłącz ten telewizor. Same nieszczęścia jakieś mi mówisz. Opowiadaj mi, co Bóg zrobił w twoim życiu. Więc zaczyna opowiadać, co Bóg zrobił i kończy na Kaliningradzie. Po prostu ja tego nie rozumiem. Mówię, Boże, zachowaj mnie od takiej starości. Ja tak nie chcę. Ja chcę mieć wizję. Ja chcę być jak Mojżesz, który chociaż miał 120 lat i był syty dni. Biblia mówi, siła jego nie zelżała, tak? Był silny, jędrny i sam wszedł na górę. Nie potrzebował żadnych pomocy, tak? Balkonika, laski, nie wiem, liny. Szedł. W sile wieku odszedł. Był człowiekiem jeszcze do pracy. To jest łaska. I to był człowiek świeżego umysłu. I to był człowiek relacji z Bogiem. I to był człowiek, na którym niebo się otwierało. I to był człowiek, który potrafił zarazić swoją wizją. I dawał tę wizję w serca ludzkie. Więc kiedy stanęliście nad Jordanem, Bóg chce wzbudzić w was wizję. Słuchajcie przywódców, którzy dają wam wizję. Nie zajmujcie się bzdurnymi rzeczami. Ja rozumiem, że trzeba budować domy, że trzeba remontować mieszkania, że trzeba szukać nowej pracy, rozglądać się za mężem czy za żoną, ale to nie jest pierwsze. Pierwsze jest wizja. Pierwsze jest pójście za Bogiem, bo Biblia mówi, że to wszystko będzie wam dodane, tak? Jeżeli kochasz Boga z całego serca, to wszystko inne będzie dodane. To nie znaczy, że nie mamy się o to modlić, ale jednak nie musimy tego stawiać na pierwszym miejscu. Bóg chce wizji was. Bo człowiek, który ma wizję, on rano wstaje i jest zachęcony. A człowiek bez wizji budzi się z depresją. I mówisz mu, co dzisiaj będzie? Mówi, kości mnie bolą. Tak? Wiecie, jak to starsi ludzie mówią. Jak byłem młody, szedłem spać zmęczony, wstawałem jak skowronek, zdrowiutki. A jestem stary, Kładę się zmęczony i budzę się obolały. Wszystko mnie boli, tylko stękam. Ja nie chcę się tak budzić. Ja nie chcę tak narzekać. Wiecie, że mnie nie bolą pewne rzeczy? Bolą. Mówią, że jak człowieka po 40 nie boli, to nie żyje. Ale nie znaczy, że ja muszę teraz wszystkim o tym opowiadać. Po prostu zaciskam zęby, wstaję, rozruszam się, tak? Powiszę trochę na drążku, jak niektórych osób boli, i do roboty. I zaczynam mówić o Bożych dziełach, zaczynam Bogu dziękować i mówię, Boże, dałeś mi się wyspać, posiliłeś moje ciało, co mam do roboty, tak? Bo jestem gotowy. Daj mi na dzisiejszy dzień. Mojżesz miał zadanie zbudzić serca nie tylko Jozuego, bo przecież sam Jozue by nie zaprowadził ludzi, tak? Zbudzić serce w ludziach. Dać im ducha ożywienia. Mówić im. Natchnąć im nadzieją. I wiecie, udało mu się. Bo kiedy przekroczyli Jordan, Mojżesz już nie przekroczył. To kiedy Jozue powiedział, będziemy chodzić naokoło Jerycha i nie wolno nic mówić. Cisza. Jerycho to było duże miasto. Trochę im to zajęło. Wiecie, i tam były i kobiety były, i dzieci były. I nikt nie mówił. Tak? Patrzę na nasze kobiety, to dziwne. Nie wiem, czy bym uwierzył, że nie będą mówić, ale tam nie mówiły. Wszystko było cisza, nie wątpię. Takie mury po prostu. A takie bramy, a tacy wojownicy. A takie fortyfikacje. Nie. On dał im wizję. I oni wiedzieli, że Bóg zrobi swoje. I na siódmy dzień widzieli, jak na ich oczach mury się rozpadają bez udziału ręki ludzkiej. Oni słyszeli wcześniej, jak Rahab, nierządnica, mówiła, upadło serce tego ludu. I oni nawet siły nie mają się wam sprzeciwić. Oni nawet nie chcą walczyć. Oni już upadli. Dlatego ja staję po waszej stronie. Dlatego ja będę was chronić. Drodzy, nie wiem, dlaczego macie taką łaskę. Chciałbym, żeby taki każdy Kościół miał taką łaskę. Macie szczególną łaskę. Bóg nic nie wspomina złego dzisiaj. Bóg dzisiaj posyła was do przodu. I mówi, zajmujcie dziedzictwo. A co to jest dziedzictwo? Dziedzictwo to są rzeczy duchowe, w które możecie wejść, tak? To jest autorytet, który możecie wziąć. To jest nie ubolewanie nad swoimi chorobami, tylko sprzeciwianie się tym chorobom. Tak? Jeżeli nie masz powodzenia, łam to niepowodzenie. Ja pamiętam, jak mieliśmy źle w życiu i byłem na konferencji w Warszawie i pastor Nędzusiak do mnie podszedł z żoną i powiedzieli, Bóg nam kazał dać ci pieniądze, które mamy w portfelu i dostaliśmy te pieniądze. Nie było to dużo. Nie wiem. Nie pamiętam sumy. Nie dużo. Starczyło nam na bilet do domu. Ale powiedział, to nie jest ważne, ile wam dajemy. Dajemy wszystko, co mamy teraz. Ale on nam powiedział coś jeszcze. Złamcie ducha ubóstwa nad tą rodziną. I razem włożyli ręce i modlili się z żoną nad nami. Złamali ducha ubóstwa. Od tamtej pory nie brakowało nam. I do dzisiaj nie brakuje. Rozumiecie? Możemy chodzić pod ubóstwem. I możemy powiedzieć, bo tak to już jest. Taka dzisiaj sytuacja. Gospodarka pada. Niektórzy mówią, PiS rządzi, gospodarka w dół. Nie chcę tego komentować. Ja chcę błogosławić rządzących, ale ja wiem, że możemy złamać ducha ubóstwa. Ja wiem, że możemy błogosławić ludzi, którzy mają biznesy, żeby ich nie oszukiwano i żeby nie musieli płacić haraczów. Ja wiem, że możemy wiele rzeczy przełamać. Że nie musimy drżeć, co będzie, tak? Nie musimy. Widzicie, mój syn najmłodszy prorokuje, głosi dobrze, skończył teologię, ale kończy teraz studia magisterskie, świeckie. I mówię, Dawid, będziesz Bogu służył? On mówi, tato, muszę z czegoś żyć. W kościele nie dają kasy. I zacząłem się martwić. Powiedziałem, mógłby służyć. Szkoda takiego namaszczenia. Pierwsze proroctwo przyniósł, jak miał 6 lat. Do dzisiaj znaleźliśmy je niedawno spisane. Rewelacyjne.
6-letni chłopak. Miał wizję aniołów i inne rzeczy. I powiedziałem, i on ma iść do roboty? Jak pójdzie na 12 godzin, czy na 11, czy na ile tam się idzie do roboty teraz, tak? Niby 8 godzin, ale to zapomni. To nie będzie miał czasu na modlitwę, nie będzie miał czasu na relacje, nie będzie miał czasu na służbę. I płakałem przed Bogiem. Mówię, Boże, to już nie chodzi o to, czy on będzie miał kasę, czy nie. Ale szkoda, Królestwo Boże potrzebuje namaszczonych ludzi, tak? Nieważne, czy on będzie bogaty. Ja wiem, że Bóg się troszczy o swoich, że nie da swoim zginąć, ale szkoda namaszczenia. I kiedy tak chodziłem z tydzień czasu i miałem problem, serce mi zaczęło boleć. Bóg mi powiedział, czemu ty się martwisz? Pamiętasz, co zrobiłeś, kiedy on się urodził? Powiedziałem, panie, no pamiętam, ofiarowałem go tobie. To nie tylko w kościele, w domu myśmy to zrobili, w kościele też później. Bóg mówi, więc to jest mój syn. Co się martwisz? Zostaw go. I ja to robię, wiecie, ale czasami się budzę i gula mam. Boże, jak ty to zrobisz? Tak? Jak ty to zrobisz? A Bóg nie chce mi powiedzieć. I się denerwuje. Więc to nie jest tak łatwo mieć wizję, tak? Ale nie wiesz, jak to się zrealizuje. Więc postawił was Bóg w tym miejscu wyzwania. Potrzebujecie się jeszcze trochę nauczyć. Dlaczego zacząłem od Ewangelii Jana? No bo tak najprościej moglibyśmy sobie skomentować to, najprościej, tak płytko, to kiedy Bóg zabierze pastora? Gdzie jest ta góra Pizga? Kiedy on tam pójdzie? To nie o to chodzi. Jeszcze potrzebujecie sporo czasu, żeby się pewnych rzeczy nauczyć. Więc nie mówimy teraz o odejściu pastora, mówimy raczej o przejęciu wizji. O tym, żeby wziąć coś z duchowego i w tym duchowym żyć, i w tym duchowym funkcjonować, i to duchowe zanieść, i w tym duchowym mieć powodzenie. Rozumiecie? Nie chcemy już błądzić. Nie chcemy. Wiecie, niedawno byłem w jednym kościele zielonoświątkowym. Człowieka tego, który jest tam pastorem, teraz znam od młodości. Zanim jeszcze był pastorem, kiedy jeszcze nie był pastorem, wyganiał demony, skutecznie modlił się o ludzi chorych, chodził w wizjach i objawieniach. I teraz u niego niedawno byłem, a on do mnie mówi, Ryszard, pomódź się o mnie, bo ja już chcę zrezygnować. Chodzę po omacku, nic nie widzę. Próbuję tu, próbuję tam, gdzie może mi się uda. Nic nie widzę. Potrzebuję kogoś, który by mi dał wizję, bo się męczę. Jestem tak sfrustrowany, że mam wrzody żołądka. Nic mi się nie udaje. Kościół funkcjonuje, nikt nie wie, co się we mnie dzieje, a ja dzisiaj przed tobą mówię, nie mam wizji. Lepiej by mi było umrzeć. Wiecie, siadłem i płakałem z nim. Tragiczny obraz. A ja wierzę, że wasz pastor ma wizję, bo to słowo jest takie. I wy możecie dostać tą wizję. I możecie być zapalonymi ludźmi i budzić się z radością, wiedząc, dokąd idziecie. Nie chodzić po omacku, nie potykać się, nie popełniać błędów, ale żyć wizją. Przypominać sobie, tu było zwycięstwo i tu było zwycięstwo i tu było zwycięstwo. Ja nie chcę mówić o tym, gdzie się nam nie udało. Ja chcę wyciągnąć z tego wnioski, ale chcę zachęcać swoją duszę. Posilajcie się nawzajem tymi słowy. Biblia zachęca, tak? Więc będziemy się posilać. Więc pastorze, Bóg cię weźmie na górę Pizga. Ale po to, żeby dać wizję. Jeszcze głębszą. Żeby ci pokazać całe dziedzictwo. Dokąd Kościół ma pójść. W jakich dziedzinach ma uczestniczyć. Co ma, jaki rozwój nadejdzie. Jakie sukcesy osiągniecie. Jak zawładniecie tym, co przyjdzie. Jak tym zarządzać będziecie. I będziesz uczył ludzi. I ludzie będą się uczyć. Ja wierzę, że to są ludzie, którzy będą się uczyć. Więc dzisiaj nie mówimy o odejściu, o rezygnacji. Dzisiaj mówimy raczej o zdobywaniu jeszcze większej wizji. O wejściu w większe namaszczenie. O cudowne błogosławieństwo. Jeżeli to zasieje się w wasze serca, wiecie, to żadna depresja nad wami nie zapanuje. Bo wtedy, kiedy masz wizję, kiedy masz Boga, ciała szczęścia się, czy nie wiem, ciała szczęścia, tak się to nazywa? Wytwarzają się endorfiny. I człowiek nie ma depresji, tak? I wtedy możesz jeszcze tabliczkę czekolady zjeść, to ponoć zwiększa odczucie błogości. I do przodu. Drodzy, jesteście na ostatnim etapie, żeby wziąć to, co najlepsze. Do tej pory były różne rzeczy. Różne. Sami wiecie, tak? Ja nie znam waszej historii. Tam gdzieś piąte przez dziesiąte coś mi się obiło uszy. Ale były różne rzeczy. Ja w służbie jestem już 38 lat i wiem. Ja myślałem kiedyś, że jak się wchodzi do kościoła, czy się nawraca, to sami aniołowie. Tylko, że niektórym musiałem rogi piłować później. No. I płakałem przed Bogiem. Mówię, Boże, jak ludzie czytają Biblię i tak postępują, i tak myślą, i tak działają, i tak mówią, i knują, i plotkują. Po prostu jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Nie rozumiałem tego. Ale dzisiaj rozumiem, że ludzie nie zawsze chcą się przemieniać. Tak? Ale Bóg przyszedł, żeby cię podnieść. Przeszliście więc różne chwile. Ale teraz przychodzi czas, że nawet, mówiąc obrazowo, nierządnica wam usłuży, w sensie, rozumiecie, schronienia, nie innym. Ona dała im mieszkanie, ona ich ukryła przed wojskiem nieprzyjacielskim, tak? A oni powiedzieli, dlatego nie zginiesz ty, ani twój dom. I nie zginęła. Całe Jerycho było potępione, a ona nie zginęła. I weszła w rodowód Jezusa, tak? Więc, drodzy, przychodzi najlepszy czas. Kiedy dostałem pierwsze to słowo, sobie pomyślałem, Panie Boże, ja już niedawno głosiłem takie słowo w jednym zboczu i powiedziałem z podobnego miejsca, nie z tego samego, z podobnego miejsca, o tym samym mówiło i powiedziałem ex katedra do pastora, niedługo odejdziesz. I sobie pomyślałem, Boże, jak ja stanę przed Markiem, mu to powiem. Pierwsze kazanie było takie, że już do dzisiaj skóra mi cierpnie, jak o nim myślę. I myślę sobie, Boże, jak ja mu to powiem? Ale Bóg powiedział, ty wcale nie o to chodzi. Niby słowo to samo, a wyjaśnienie inne. To nie jest czas odejścia, to jest czas jeszcze rozwoju. To jest jeszcze czas zdobywania, to jest czas ekspansji. I to jest czas, że macie słuchać, nie narzekać, ale słuchać. Uczyć się, zapalać się. Gdziekolwiek postawisz swoją nogę, będzie twoje. Ale kiedy już wejdziecie do ziemi obiecanej, tak awansem powiem, to przyszedł taki czas, że Jozue stanął i powiedział, dopóki będziecie gnuśni, dopóki będziecie zwlekać, aby objąć całe dziedzictwo pańskie. Ludzie czasami zadowalają się, nie wiem, odrobiną, tak? Odrobiną. A Bóg mówi o całym dziedzictwie. O wszystkim. O błogosławieństwie. Więc mówi, dopóki będziecie gnuśnieć. Więc dzisiaj chcę wam powiedzieć, kiedy teraz się uczycie, ale już się przygotowujcie, tak? Mój tata taki był. Kiedy była jesień, był rolnikiem. Kiedy była jesień, posprzątaliśmy wszystko z pól, tak? I niektórzy mówią, rolnik śpi, a mu rośnie, tak? Ja myślałem sobie, to teraz zima, to tato sobie poleży, wypocznie, tak? A mój tato do stodoły i rozbiera młocarnię i różne rzeczy. Ja mówię, tato, po co ty to robisz? A on mówi, synu, bo kiedy nadejdzie wiosna, nie będę miał na to czasu. A kiedy nie będzie to naprawione i przeglądnięte i nasmarowane, będzie się psuło. I będę musiał tracić czas. Więc teraz, kiedy mam czas, ja się przygotowuję. Ja mówię, tato, dopiero skończyłeś pracę na polu. Jest jesień, jeszcze cała zima przed tobą. A on mówi, synu, dobry rolnik już na jesieni myśli o wiośnie. A? Wiecie, co chcę wam powiedzieć? Mój tato był prostym człowiekiem, ale miał niesamowitą mądrość. I on mnie uczył. Synu, musisz wyprzedzać myślą wydarzenia. Musisz dzisiaj myśleć o tym, co będzie za 2 lata, co będzie za 5 lat. Ja tak robiłem. Córka miała 14 lat, zacząłem się modlić jej męża. I niektórzy mówili, co ty chłopie, ona jeszcze nie... Dzisiaj to już 13-latki chcą wychodzić za mąż. A kiedyś to... Moja córka mówi, ja nie chcę wyjść za mąż. Ja chcę Bogu służyć, ja nie chcę wyjść za mąż. I wiem, ona 14 lat ma, to wszystko jeszcze tak się... Klepki nie ułożyły dobrze. Później się jej zmieni. Lepiej ja będę się modlił o jej męża. Się modliłem. Gdzie Rzym, gdzie Krym? A jednak się przydało. Tak? O wiele rzeczy modlę się dużo wcześniej, kilka lat wcześniej. Kiedy wiem, że coś będzie, modlę się już o tą rzecz. Mówię, Boże, Ty widzisz. Przygotowuję się, nastawiam swoje serce. I kiedy ono jest nastawione, to łatwo wchodzi w pewne rzeczy. Tak? Jeżeli się więc nastawisz na zajęcie całego dziedzictwa dzisiaj, przed Jordanem, to jak wejdziesz, to zajmiesz całe dziedzictwo. I nie trzeba cię będzie poganiać, nie trzeba będzie cię krytykować, nie trzeba z biczem będzie stać nad tobą. Wejdziesz tam i zajmiesz. I będzie tylko dobrze. Więc drodzy, tak wam chciałem powiedzieć. Bardzo was miłuję. Ludzie będą do was przychodzić. Opór będzie, ale zwyciężycie. Rzeczy przeklętych ze sobą nie bierzcie, bo to się nie opłaca. Tak? Pod aj wzięli lekcję. Więc rzeczy przeklętych nie bierzcie. Ale kiedy człowiek nauczy się wizji, to dziadostwa do swojego życia nie weźmie, bo ufa Bogu. Ufa Bogu. Powstańcie, pomodlimy się. Wszechmogący, cudowny, święty Panie, uniżam się przed Tobą. Dziękuję Ci za Twoją cudowną miłość i za Twoją wizję i za Twoje objawienie i za Twoją wolę do tego Kościoła. Dziękuję Ci za pastora. Dziękuję Ci, że dajesz mu miejsce wizji, że podnosisz go wysoko i każesz mu patrzeć na wschód, na zachód, na północ i na południe, ale też dajesz mu spojrzeć do góry, na Twój tron. I wziąć wizję, i wziąć namaszczenie, i wziąć łaskę, i wziąć prowadzenie. Błogosław jego życie, błogosław jego kości, błogosław jego stawy, błogosław jego ciało, błogosław, Panie, jego wnętrze. I daj, Panie, żeby był jak Mojżesz, świeży, czerstwy, żywy. Żeby był przebojowy. Żeby zarażał innych swoim entuzjazmem. Żeby szedł do końca. Panie, żeby wypełnił Twoją wolę. Daj mu, Panie, ludzi, którzy będą z nim. Weź jego ducha i daj na innych. I spraw, Panie, żeby Kościół jeszcze bardziej ożył. Żeby ogień przyszedł. Żeby poruszenie przyszło. Ojcze, nie bierzemy żadnych złych rzeczy. Ja dziękuję Ci, Panie, że czas pustyni się skończył. Dziękuję Ci za to, Panie, że przygotowujesz nas do najlepszego. Oto dziękuję Ci za to, że zatrzymujesz wody Jordanu. Ojcze, niech będzie uwielbione Twoje imię. Chcemy wziąć wszystko, co dajesz. I chcemy być gorliwi w tym. I nie chcemy z Tobą walczyć i dyskutować, ale chcemy Cię poświęcać w naszych sercach. I chcemy oddawać Ci chwałę każdego dnia. Panie Boże, ja modlę się o to, żeby każdy, kto tu dzisiaj jest, kiedy będzie się budził o poranku, żeby miał wizję tego, co będzie w cały dzień i do końca jego życia. Żeby był zainspirowany i zachęcony. A kiedy jego serce upadnie, żeby dzwonił do starszych Kościoła i mówił, dajcie mi wizję. A kiedy będzie wieczór, aby mógł się położyć z dziękczynieniem, widząc dzieła, które czyni przez nasze ręce. Panie, spraw, żeby to, czego się dotkniemy, było błogosławione. To, co powiemy, żeby przynosiło rezultaty. Spraw, żeby nasze serce zawsze było ożywione w imieniu Jezusa. Amen.
Pastorze. No tak, dziękuję bardzo za to, że chciałeś modlić się, żeby od Boga to słowo usłyszeć. Poświęciłeś czas, płakałeś przed Bogiem, żeby dać to, co trzeba. I przyjmujemy to słowo. Wiele, wiele błogosławieństwa to przyniosło. A teraz zrobimy tak, jak to robiliśmy do tej pory. Myślę, że tak będzie najlepiej. Zaśpiewamy pieśń, proszę zespół, zaśpiewamy pieśń kończącą nasze nabożeństwo. I później pastor Ryszard, tak jak zawsze, nie? Pastor Ryszard stanie tutaj i musicie ustawić się w kolejce, ci, którzy chcą oczywiście modlitwy pastora Ryszarda, ustawią się w kolejce i pastor Ryszard będzie po kolei wszystkim usługiwał. Tak jak to zawsze robimy. Może zróbmy w ten sposób, że ci, którzy mają, nie wiem, dzieci, muszą wcześniej do domu, bo chory ktoś jest i tak dalej, to tacy niech raczej z przodu będą, niech poproszą innych, którzy zajęli miejsce, że słuchajcie, ja mam rodzinę. A ci, którzy mają czas, niech spokojnie czekają na swoją kolejkę w modlitwie o usługę brata Ryszarda. Ale naprawdę wniosłeś wiele do naszego kościoła. Rzeczywiście to był czas pustyni, czas, no dobrze, że wspomniałeś, że ten czas już się kończy. To jest fantastyczna nowina. Dobrze, więc będziemy się... O, zanim będziemy śpiewali, zanim zajmiemy się już kolejnymi sprawami, chcę poprosić cały Kościół o modlitwę błogosławienia dla pastora Ryszarda. Niech jeszcze bardziej służy tym darem, który Pan jemu darował. To jest dar trudny, na pewno to jest dar trudny. Tutaj nie ma drogi no, na skróty. Tutaj musi być modlitwa, kontakt z Bogiem, łzy, tak jak słyszeliśmy. I takich ludzi trzeba w Królestwie Bożym. Pomódlmy się o błogosławieństwo dla brata Ryszarda, by Bóg jeszcze bardziej używał go. Wyciągnijmy rękę w jego stronę i błogosławmy jemu. Panie Boże nasz, błogosławimy pastora Ryszarda, błogosławimy za to, że daje się używać przez siebie, Panie Boże. Dziękujemy za to, Panie Boże nasz, że chce pominąć swoje jakieś plany, marzenia, i chcę poświęcić swój czas dla Ciebie, dla Twojego ludu, dla Twojego Kościoła, nawet często kosztem swoich spraw. Panie i Boże nasz, błogosławimy Jemu i modlimy się o jeszcze większe, Panie Boże, Twoje działanie przez Niego, o rozszerzenie Jego służby, o rozszerzenie, Panie i Boże, możliwości, jakie Kościół może mieć przez takich ludzi, jak właśnie On. Panie i Boże nasz, dziękujemy Ci, że takich ludzi wybierasz, namaszczasz i posyłasz, Panie Boże nasz, bo w ten sposób Twój Kościół staje się mocny, Panie Boże, i prawdziwy. Chwała i cześć, Panie Boże nasz. Dziękujemy za Jego służbę i błogosławimy. Amen. Amen. Dziękujemy jeszcze raz. Siewamy. Miejsce, które dzisiaj nam dałeś, Panie Boże nasz. Dziękujemy za błogosławieństwo tego nabożeństwa. Bądź uwielbiony i wywyższony, Panie Boże, nie tylko dzisiaj, teraz, ale w naszym życiu, jutro, pojutrze, przez cały czas, abyś zawsze naprawdę był na pierwszym miejscu, abyśmy, Panie Boże, przygotowali się na przyjęcie i na przejęcie Twojego dziedzictwa, które przeznaczyłeś dla swojego Kościoła. Amen. Amen. Poproszę, bracie.